Cześć wszystkim, tutaj Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu. Dzisiaj witam Cię w drugiej części podcastu emerytalnego, czyli cyklu Twoja emerytura, który jest takim moim najnowszym pomysłem na przedstawienie tego, dlaczego moim zdaniem nie powinno się polegać wyłącznie na emeryturze z ZUS. Tytuł dzisiejszego podcastu to dlaczego emerytura z ZUS będzie tak niska. Jest on już ustawiony w sposób trochę kontrowersyjny, trochę sugestywny, czyli informuję Was już na samym początku o tym, że emerytura z ZUS prawdopodobnie będzie niższa niż tego się spodziewacie. Moim zdaniem jest to bardzo przydatny podcast, ponieważ sama wiedza o tym, że przyszli emeryci z naszego pokolenia, czyli obecni 30- i 40-latkowie będą otrzymywać niskie emerytury, jest niewiele warta, ponieważ co z tego, że wszędzie widzimy nagłówki o tym, że emerytury będą niskie, że ZUS może upaść i tak dalej, jeżeli nie potrafimy samodzielnie wyliczyć wartości przyszłej emerytury. Dlatego dzisiejszy podcast ma tak naprawdę dwie główne części. W pierwszej opowiem Wam o problemie polskiego systemu emerytalnego w kontekście sposobu jego budowy, czyli nie żadne teorie spiskowe, nie żadne spekulacyjne wymysły, bo na to zarezerwuję sobie miejsce w części trzeciej tej serii, ale po prostu to, jakie problemy trapią ten system i dlaczego właśnie nasze przyszłe emerytury z ZUS prawdopodobnie będą dość niskie relatywnie do naszych ostatnich wynagrodzeń, naszych pensji. Natomiast w drugiej części tego podcastu policzę emerytury z ZUS dla kilku osób, kilku profili, kilku różnych poziomów zarobków, pokazując Ci, czego mniej więcej można się spodziewać, jeżeli teraz wchodzi się na rynek pracy albo teraz się po prostu pracuje. Zacznijmy od tego problemu polskiego systemu emerytalnego. Już po pierwszej części prawdopodobnie wiesz mniej więcej, jak wyliczyć emeryturę z ZUS. I dzięki temu wiesz już, że prawdopodobnie będzie ona wysoka, ale jeszcze nie wiesz, dlaczego nie będzie ona wysoka. Pierwszym problemem jest wzrost długości trwania życia przy stałym wieku emerytalnym. Przypomnę, że teraz wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Teraz to jest początek roku 2024, więc pamiętaj, że jeżeli słyszysz ten podcast, słuchasz go kilka lat później, to oczywiście może być już zupełnie inny wiek emerytalny. Natomiast to, co warto wiedzieć, to jeżeli przedłuża nam się trwanie życia, a ciągle mamy ten sam wiek emerytalny, to ta proporcja lat pracy do lat spoczynku i emerytury zmienia się i oczywiście na korzyść emerytury. I sprawia to, że coraz krócej relatywnie zbieramy pieniądze, czyli wpłacamy te składki do ZUS, a coraz dłużej będziemy je wypłacać, czyli na coraz więcej miesięcy tego przewidywanego pozostałego życia ZUS będzie musiał podzielić nasze uzbierane składki, aby po prostu wyliczyć nasze emerytury. I to jest problem. Drugi problem to wzrost zarobków w czasie. I to jest też pewna ironia, bo jak wzrost zarobków w czasie może być problemem? Ponieważ wszyscy chcą, żeby ich zarobki rosły, prawda? I najlepiej szybciej od inflacji. Ale przez to, że występuje wzrost zarobków w czasie, czyli przez to, że obiektywnie Polacy się bogacą i mają się dalej bogacić, to spada znaczenie składek na ZUS i ich waloryzacji, ponieważ waloryzacja ma tak naprawdę, waloryzacja na koncie i subkoncie w ZUS, czyli tych składek, które wpłaciliśmy, ma za zadanie pokonać mniej więcej inflację, ale nie jakoś bardzo pokonać inflację. I teraz im szybciej rosną nasze wynagrodzenia wobec tego wzrostu środków uzbieranych w ZUS, czyli wobec waloryzacji składek, no to niestety tym bardziej tracą na znaczeniu nasze emerytury, czyli po prostu realnie zarabiamy coraz więcej, ale emerytura wobec zarobków nie będzie wysoka. I teraz to, co mówię, jest trochę dziwne. Przecież każdy chce żyć jak najdłużej, zarabiać jak najwięcej, realizować się, awansować i zwiększać z czasem zarobki. No przecież wszystkim nam o to chodzi. Więc nie ma w tym nic złego, ale właśnie to sprawi, że nasze przyszłe emerytury wyniosą prawdopodobnie 20 lub 30% ostatniej pensji, a nie na przykład 50 lub 60% tejże ostatniej pensji, czyli tyle, ile otrzymywali jeszcze niedawno nasi dziadkowie i nasi rodzice. Jeżeli jesteście zdziwieni, to pozwólcie, że to wytłumaczę. Pierwszy problem to dłuższe trwanie życia, a system emerytalny. Załóżmy, że ten wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pozostanie, czyli za wiele, wiele lat dalej będzie taki wiek emerytalny. Ja w to prywatnie nie wierzę, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, w co ja wierzę, ma znaczenie to, co jest w tej chwili. Jeżeli za kilka dekad byśmy mieli taką sytuację, no to może się okazać, że dłużej pobieramy emerytury niż pracujemy. Obecnie jest tak, że kobiety pracują typowo tak między 35 a 40 lat, a później pobierają emeryturę przez około 23-24 lata, a mężczyźni pracują typowo tak pomiędzy 40 a 45 lat, a następnie pobierają emerytury przez około 15 lat. Jest tak nie tylko dlatego, że mężczyźni, czyli faceci, pracują dłużej jakoś organicznie, ale też dlatego, że po prostu muszą pracować dłużej, bo mają wiek emerytalny wyżej, ale też dlatego, że żyją na ogół krócej. Natomiast wiek obliczania emerytury, ta pozostała długość życia jest taka sama dla obydwu płci, można powiedzieć uśredniona, co trochę faworyzuje kobiety, a trochę no tutaj w bardziej negatywnym świetle przedstawia emerytury mężczyzn. Ważne jest jednak to, że rozumiesz, że istotna jest relacja tego, jak długo zbieramy na emerytury, czyli pracujemy i płacimy składki emerytalne do ZUS oraz jak długo później żyjemy na tej emeryturze. No i w tej chwili, tak jak powiedziałem, ta relacja jest taka gdzieś no 2 do 1 dla kobiet około, takie niespełna 2 do 1. Dla mężczyzn to tak naprawdę jest blisko 3 do 1. No i dzięki temu emerytury są wyższe, ponieważ dzielimy je na mniej pozostałych miesięcy życia. To jest tak proste jak to i tak naprawdę nie ma tu żadnej wielkiej filozofii. Natomiast załóżmy, że rozwinie się medycyna i biotechnologia, załóżmy, że łatwy dostęp do informacji, między innymi internet, wszelkie technologie sztucznej inteligencji sprawią, że ludzie zaczną żyć trochę bardziej świadomie, trochę zdrowiej i dzięki temu będą żyli dłużej. Mówimy tylko o Polsce, więc tak naprawdę nie interesuje nas to, ile średnio ludzie będą żyli na świecie, natomiast to, ile ludzie będą żyli w Polsce. Jeżeli ta średnia długość życia przedłuży się i na przykład dla kobiet z obecnie 81 lat przeciętnie przedłuży się o tak 5-6 lat, a dla mężczyzn przedłuży się z obecnych 73,5 roku około tak o 6-7 lat, czyli do gdzieś tak 80, no to może się okazać, że jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość dla ludzi, bo będą dłużej żyli, natomiast bardzo słaba wiadomość dla ich emerytur, ponieważ zakładając obecny wiek emerytalny będziemy dzielić ich zgromadzone składki i waloryzowane przez wiele, wiele lat, będziemy dzielić nie na 15 do 20 pozostałych lat, tak jak teraz, a na przykład na 25 lub nawet 30 pozostałych lat życia, bo tyle może wynosić statystyka. Na przykład w wieku 60 lat może się okazać, że przewidujemy, że ktoś będzie żył jeszcze około 30 lat. I oczywiście dzielimy wtedy zgromadzone środki w ZUS na większą liczbę, otrzymując niższą emeryturę. Jest to scenariusz bardzo nieciekawy, ale jak najbardziej realny i możliwy do spełnienia, bo no już teraz widać, że średnia długość życia rośnie tak na ogół i przez to emerytury będą niższe. No chyba, że zwiększymy wiek emerytalny. Jedynym sposobem przeciwdziałania tego tak naprawdę jest właśnie wydłużenie wieku emerytalnego. Jest to bardzo kontrowersyjne. Pamiętam, że poprzednie, a właściwie trzy kadencje temu bodajże, czy dwie, już nawet nie pamiętam, ale próbowano w Polsce podnieść wiek emerytalny i to oczywiście spotkało się z bardzo złą reakcją społeczeństwa i tym, że w końcu znowu obniżono wiek emerytalny do 60 i 65 lat. Jeżeli chodzi o to, co wypada zrobić, no to wiadomo, że jeżeli ludziom się obiecuje przez lata, że tyle wynosi ich wiek emerytalny, no to gdzieś tak nie wypada podnosić tego wieku emerytalnego, jak już pracują, więc dla tych nowo zatrudnionych byłoby to łatwiejsze niż dla obecnych zbierających na emerytury. Natomiast tutaj kwestia to edukacja i szczerość ze społeczeństwem. Ponieważ jeżeli system działa jak działa, jeżeli odkładamy tam niespełna 20% wynagrodzenia brutto, to nie dziwmy się, że zbierając przez 30 lat, a wypłacając później przez na przykład 20, te emerytury nie są lub nie będą ogromne, no bo siłą rzeczy po prostu nie mogą być, nie ma z czego. Więc jeżeli rządzący chcieliby być bardziej szczerzy ze społeczeństwem i czuliby, że mogą i nie baliby się tego, że przegrają wybory, to powinni w końcu powiedzieć, że przyszłe emerytury dla mojego pokolenia będą bardzo niewielkie, jeżeli zachowamy ten wiek emerytalny, który jest. I ja jako osoba taka dość bliska poglądom wolnościowym, ja nie jestem wolnościowcem, ale nie jestem też daleko do wolnościowca, bo jednak wolność osobista jest dla mnie bardzo istotna, uważam, że mogłoby wieku emerytalnego nawet nie być, czyli mogłoby być, że każdy idzie na emeryturę w jakim wieku chce, natomiast państwo wtedy musiałoby szczerze i otwarcie informować, ile będzie wynosić emerytura, jeżeli weźmiesz ją na przykład w wieku 45 lat, no i to by mogło na przykład wynosić 200 zł miesięcznie, więc nikt by się na niej tak nie decydował, więc no co z tego, że nie ma wieku emerytalnego, jeżeli komuś wyliczona emerytura wyjdzie tak nisko, że i tak jej nie weźmie. Więc uważam, że to nie jest zła alternatywa dla takiego bardziej świadomego społeczeństwa, które po prostu rozumie, że idąc wcześniej na emeryturę dostanie po prostu marne grosze. Czy od razu, czy w wieku emerytalnym, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. I właśnie dlatego uważam, że partia polityczna rządząca powinna informować o tym, jakie są prognozy na przyszłe emerytury, bardziej otwarcie i nie bać się tego, no bo to też będzie jakiś argument, żeby albo ten wiek emerytalny powiększyć, co prawdopodobnie się w końcu wydarzy, albo wprowadzić taki system oparty na świadomości obywateli, że można zawsze pójść na emeryturę, ale one są oczywiście odpowiednio niskie, jeżeli się je weźmie wcześniej. Drugim czynnikiem wpływającym na te prognozowane niskie emerytury jest wzrost zarobków. I tutaj będzie trochę mniej intuicyjnie, bo wzrastające zarobki są czymś pozytywnym, ale pamiętajcie, że im szybciej rosną wasze zarobki z czasem, tym mniej istotne dla emerytury robią się te składki emerytalne, które wpłaciliście do ZUS wcześniej. To jest trochę jak z inwestycją, tylko ZUS nie ma nic wspólnego z inwestycją, bo tam te pieniądze nie są zainwestowane, ich jakby nie ma tak fizycznie, no nie są na giełdzie czy w obligacjach, ale tam jest zapis. I skoro zapis jest waloryzowany, no to jak zarabialiście mniej, no to zapisałeś na koncie odpowiednio mniej. Więc jak zarabiacie coraz więcej, to te stare, niższe składki waloryzowane są relatywnie słabsze wobec waszego obecnego wynagrodzenia. I to może być trochę nieintuicyjne, dlatego zdecydowałem się w prosty sposób pokazać, jak wzrost pensji dla osoby zarabiającej teraz 5000 zł brutto miesięcznie, czyli taką dość standardową pensję w kraju, mimo wszystko coś pomiędzy minimalną a średnią, jak na to wpłynie wzrost pensji. Na to, czyli na stopę zastąpienia, czyli to, ile procent ostatniej pensji dostaniesz w formie pierwszej emerytury. To jest dość intuicyjne, bo po prostu kończysz pracę, pamiętasz, ile zarabiałeś na końcu i nagle dostajesz emeryturę, no i ile procent to jest ta emerytura ostatniego wynagrodzenia. I zależność jest bardzo prosta. Wzrost pensji praktycznie liniowo wpływa na stopę zastąpienia. Im wolniej rośnie pensja, tym jakby wyższa będzie relatywnie od twoich ostatnich zarobków emerytura z ZUS, a im szybciej rośnie twoja pensja, tym niższa będzie ta emerytura. I dla przykładu, jeżeli wzrost pensji wynosi tyle co inflacja, czyli 2,5%, to twoja przewidywana stopa zastąpienia będzie wynosić około 37%, czyli tyle procent ostatniego wynagrodzenia brutto otrzymasz w formie emerytury brutto. Natomiast jeżeli podniesiemy ten wzrost do 5% rocznie, czyli już dużo szybciej, czyli 2,5%, ale ponad inflację, czyli że będziesz miał realny wzrost wynagrodzenia, nie tylko inflacyjny, to okaże się, że twoja stopa zastąpienia wynosi 23%, czyli tylko 23% ostatniego wynagrodzenia dostaniesz w formie pierwszej emerytury, która oczywiście będzie później waloryzowana, ale to nie o to chodzi. Ważne jest to, jak relatywnie niska wobec twojego ostatniego wynagrodzenia będzie twoja emerytura. Czyli ktoś, kto zarabiał około 9000 zł miesięcznie, otrzyma 4000 zł emerytury, no to niby emerytura nie jest wysoka, ale zauważcie, z 9 na 4 to no jest skok, ale nie jest tak źle. A wyobraźcie sobie, że ktoś, kto będzie zarabiał ponad 35 tysięcy złotych miesięcznie, otrzyma 8 tysięcy emerytury, czyli znacznie, znacznie mniej. Tak jak mówiłem, 23% ostatniej pensji. Dlaczego zatem emerytura ZUS będzie niska? Przede wszystkim ktoś wreszcie powinien powiedzieć wam wszystkim wprost, że pierwszy filar, czyli ZUS, jest z założenia pomocniczym systemem emerytalnym. Dla mnie on powinien nazywać się nawet pomocniczym, dlatego że nie oszukujmy się, wartość tych emerytur może wielu ludziom nie starczyć na godne życie. A jeżeli może nie wystarczyć na godne życie, to czy w ogóle to powinien być pierwszy filar? No pierwszy w sensie obowiązkowy tak, ale powinniśmy dać tu słowo pomocniczy i wtedy byłby zupełnie inny wydźwięk, bo ludzie by zaczęli spodziewać się, że to jest taki system w razie czego, taki ostateczny, natomiast wszyscy powinniśmy samodzielnie i aktywnie zbierać na emerytury, własne emerytury. Problem ZUS jest taki, że wpłacamy tam mimo wszystko dość niewiele, bo niespełna 20% pensji brutto pracownicy, czyli zatrudnieni, a samozatrudnieni 60% średniego wynagrodzenia w gospodarce mają podstawy i od tego wpłacają to 20%, więc wpłacamy tam mało środków. To jest problem numer jeden. Drugi problem jest taki, że waloryzacja składek w ZUS jest niepewna. No i oczywiście ona jest ustalona w ustawie. Powinna być z założenia trochę wyższa od inflacji, a na subkoncie zależna od PKB, ale tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie waloryzacja w ciągu kolejnych 30 lub 40 lat i czy w ogóle ona będzie, bo to mocno zależy od nastrojów rządzących. I skoro zatem wpłacamy tam niewiele i pracujemy 30, 40, może 50 lat, to jak mamy oczekiwać, że przez 20 lub 30 lat emerytury, no bo pamiętaj, że pozostała długość życia będzie się wydłużać, mielibyśmy dostawać z ZUS jakieś kokosy, czyli jakieś naprawdę duże pieniądze. To jest po prostu niemożliwe i tak już jest ten system skonstruowany. Nie mówię, że on jest dobry czy zły, ale w przeciwieństwie do tego starego systemu, tutaj przynajmniej uczciwe jest to, że się liczy wysokość składek, a później dzieli na pozostałą długość lat życia. I jak bardzo często w moich podcastach, bo mam taką pewną przypadłość, że lubię rozbijać tematy na szczegóły i wchodzić bardzo głęboko w tematy, to tak i tutaj po wyjaśnieniu, już właściwie odpowiedzeniu na pytanie postawione w tytule podcastu, teraz policzymy emerytury kilku przykładowym Polakom i Polkom. Będą obydwie płcie. Podział będzie bardzo prosty, bo pierwsza grupa to osoby zarabiające pensję minimalną, druga to będą osoby zarabiające średnią krajową, trzecia to będą osoby zarabiające trzykrotność średniej krajowej, czyli bardzo dużo, a ostatnia to przedsiębiorcy, którzy wpłacają minimalne składki i też minimalną liczbę lat, czyli po prostu 20 lat kobiety, 25 lat mężczyźni, żeby utrzymać emerytury minimalne. Przy okazji odświeżymy sobie temat emerytur minimalnych. Warunkowanie na płeć będzie też bardzo proste, bo kobiety będą pracować do 60, mężczyźni do 65, a wiek rozpoczęcia pracy też zróżnicujemy, czyli pokażemy jakby osobę, która bez studiów poszła do pracy w wieku 18 lat i osobę, która dopiero po studiach, czyli w wieku 24 lat, tak zakładam jeszcze rok takiego buforu, poszła do pracy. Także 6 lat różnicy w długości pracy. Oznacza to, że mężczyzna, który rozpocznie pracę w wieku 18 lat, przepracuje aż 47 lat, a kobieta, która rozpocznie pracę w wieku 24 lat, tylko 36 lat, czyli ponad 10 lat mniej. Zacznijmy od osób zarabiających minimalną krajową. Przypomnę, że płaca minimalna wynosi obecnie 4242 zł brutto miesięcznie, więc w pierwszej symulacji zakładam, że osoba kończy 18 lat i od razu zaczyna pracę z takim właśnie wynagrodzeniem. I we wszystkich symulacjach jeszcze powiem, że inflacja będzie wynosić 2,5% rocznie, bo tyle wynosi cel inflacyjny NBP, a wzrost zarobków trochę więcej, bo 4% rocznie. Czyli wystąpi taki realny wzrost zarobków o 1,5% rocznie około. I te założenia dotyczące waloryzacji środków na koncie i subkoncie w ZUS będą identyczne do tych z pierwszej części serii, więc jeżeli chcesz, to po prostu zajrzyj tam i zobacz, jakie te założenia były, bo już nie będę się powtarzał. Efekt pierwszej symulacji jest bardzo interesujący, bo pomimo długich lat pracy kobieta na pensji minimalnej nie dozbierała do minimalnej emerytury, więc zostanie jej przyznana emerytura minimalna. Z wyliczeń wynika, że powinna dostać około 5700 zł brutto, które odpowiadają dzisiejszym 2000 zł około, ale otrzyma więcej, bo emerytura minimalna w tym roku wyniesie ponad 1000 zł więcej brutto, niż wynika to z uzbieranej przez nią przez 42 lata obecności w ZUS kwoty. Pracując od 18 do 60 roku życia, czyli 42 lata, mając ostatnią pensję na poziomie około 18 tysięcy złotych brutto, czyli dzisiejszych 6400 zł brutto, otrzyma ta osoba emeryturę wynoszącą 6900 zł brutto, czyli dzisiejsze 2500 zł brutto około. Czyli stopa zastąpienia wyniesie 38,7%. Tragedii nie ma, mogło być lepiej. Czy ta osoba może zatem coś zrobić, żeby podnieść sobie wysokość emerytury? No jak najbardziej, może pracować dłużej. Tylko tu jest taka kwestia, że każdy rok pracy dłużej sprawi, że mimo wszystko nie otrzyma wyższej emerytury niż minimalna. Czyli tak naprawdę dla tej osoby nie warto pracować dłużej, bo i tak nie uzbierała do emerytury minimalnej, czyli już lepiej przejść na emeryturę, dlatego że osiągnęło się wiek emerytalny, bo i tak dalsze zarabianie tej minimalnej niewiele przyniesie. Mężczyzna pracujący na pensji minimalnej od 18, no tu jest trochę lepsza sytuacja, bo na koniec uzyska stopę zastąpienia 43%, czyli tak obrazowo bardziej będzie zarabiał 21 tysięcy złotych brutto, to jest oczywiście dzisiejsze 6700, czyli nie, wcale nie tak dużo, a emerytura wynikająca z uzbieranych składek dla niego wyniesie 9100 zł brutto, czyli dzisiejsze 2850 zł brutto. Na coś takiego może liczyć mężczyzna pracujący bardzo długo, bo aż 47 lat na pensji minimalnej. Teraz zróbmy drugą symulację, czyli sprawdzimy osobę zarabiającą minimalną krajową, ale pracującą od 24 do 60 lub 65 roku życia. Te osoby pracują więc dopiero od wieku 24 lat, a więc po studiach zaczynają pracę, ale całe życie pracują na pensji minimalnej, tak zwanej. Oczywiście waloryzuje ją tak, że ona rośnie z czasem, ale wobec inflacji nie rośnie jakoś znacząco. I tutaj ta symulacja kończy się w ten sposób, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie dozbierali do wysokości pensji minimalnej, co oznacza, że dzięki temu, że mają staż pracy i staż wpłacenia do ZUS, no bo kobieta płaciła do ZUS 36 lat, a mężczyzna 41 lat, to dzięki temu otrzymują emerytury minimalne, bo wystarczy 20 lub 25 lat. I tutaj wychodzi pewna niesprawiedliwość tego systemu, a mianowicie to, że tak naprawdę gdyby oni pracowali i płacili na ZUS dużo krócej, bo właśnie tak jak powiedziałem, nie musiało być 36 lat dla kobiety, a wystarczyłoby 20, a mężczyzna zamiast 401 mógłby wpłacać do ZUS 25 lat, to i tak ich wysokość ich emerytur byłaby identyczna, czyli jakby przechodzili w wieku odpowiednio 60 i 65 lat, to kobieta i tak by uzyskała tamtejsze 7 tysięcy złotych, dzisiejsze 2,5 tysiąca złotych brutto emerytury, a mężczyzna 8200 zł, czyli dzisiejsze 2600 zł brutto około, no bo to jest oczywiście parę lat później. Zakładamy, że mężczyzna idzie na emeryturę później. I to jest coś, myślę, o czym warto rozmawiać i wrócimy do przykładu minimalnych emerytur jeszcze w czwartej symulacji, gdzie omówimy przykład przedsiębiorcy. A teraz przechodzimy do emerytur osób zarabiających średnie krajowe. Przewidywane średnie wynagrodzenie w Polsce 2024 roku ma wynieść niespełna 8 tysięcy brutto, czyli dokładnie 7824 zł brutto miesięcznie. I teraz zasymuluję to samo, ale dla osób zarabiających tyle i oczywiście wzrost wynagrodzenia będzie wynosił 4% brutto, tak jak w poprzednim przykładzie. Zaczynamy od tych, którzy pracują od 18 roku życia. Kobieta 42 lata, mężczyzna 47 lat, czyli naprawdę długi staż pracy. Też pensje solidne dość, znaczy na tyle solidne, że już na pewno nie wejdą w emerytury minimalne. Ostatnia pensja dla kobiety będzie wynosić dzisiejsze 11 763 zł brutto. Wtedy to będzie już 33 tysiące brutto, natomiast emerytura będzie wynosić dzisiejsze 3700 zł brutto, a w tamtych czasach 10,5 tysiąca zł brutto, czyli stopa zastąpienia to będzie 32%, niespełna. Mężczyzna będzie miał trochę lepiej w tym przypadku, bo będzie pracował 5 lat dłużej, dzięki czemu ostatnia pensja będzie wynosić 39 tysięcy złotych brutto około, a emerytura około 17 tysięcy złotych brutto, czyli stopa zastąpienia wyniesie tu 43%. Jeżeli nie czujesz tego tematu, to jest tak jakby na dzisiejsze zarabiał 12 tysięcy złotych brutto, a dostał emerytury około 5200 złotych brutto. To jest tak w dużym bardzo przybliżeniu. No i w tym przypadku jest tak, że kobiecie też naprawdę opłaca się pracować dłużej, no bo dzięki temu świadczenie emerytalne będzie z roku na rok znacząco rosło. Znacząco było około 1000 zł, czyli naprawdę dużo. Można mieć trochę mieszane uczucia, bo ta stopa zastąpienia nie wydaje się tu już wysoka, bo 30-40% to znacznie gorzej niż miały osoby na pensji minimalnej, zwłaszcza, że tutaj mówimy o stażu pracy takim bardzo, ale to bardzo długim. I teraz spójrz na symulację 2.2, czyli na tą, w której ludzie dostają średnią krajową, ale pracują dopiero po studiach, czyli zaczynają w wieku 24 lat, kobieta pracuje 36 lat, mężczyzna pracuje 41 i okazuje się, że ostatnia pensja kobiety to analogicznie jak w poprzednim przykładzie 33 tysiące złotych brutto około, a emerytura to około 9 tysięcy złotych brutto, czyli stopa zastąpienia to nawet nie 30%, dokładnie 27,5%, czyli naprawdę niewiele. Mężczyzna będzie miał tu trochę znowu lepiej, bo więcej uzbiera, ale i tak nie jest to imponujące, no bo pracował 41 lat, jego pensja to 39 tysięcy około, a dostanie emerytury niespełna 15 tysięcy złotych brutto, czyli stopa zastąpienia znowu 37,5%. I w tym przypadku bardzo dobrze pokazane jest to, że każdy rok przedłużenia pracy przez kobietę wygeneruje jej spory skok wysokości świadczenia emerytalnego. Jeżeli kobieta przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, to jej pierwsza emerytura wyniesie 27,5% ostatniego wynagrodzenia, ale jak odczeka jeszcze 5 lat, a właściwie będzie pracować 5 lat, no bo nie chodzi o czekanie, tylko o pracę, no to emerytura już wyniesie tutaj 37% ostatniego wynagrodzenia. Czyli obydwie wartości nie są jakieś imponujące, ale różnica jest znacząca. I teraz weźmy osoby o bardzo wysokich zarobkach. I w jednym z historycznych podcastów o FIRE popełniłem duży błąd, bo założyłem zarobki na bardzo wysokim poziomie na samym początku kariery opisywanej osoby, takiego bohatera wpisu. Więc przez to wywołałem gniew wielu osób, wywołałem jakieś skrajne emocje, wszyscy pisali, że to jest nierzeczywiste. No i generalnie się z nimi zgodziłem, bo te założenia nie były rzeczywiste, no ale w FIRE niestety już tak jest, że często musimy przyjąć założenia bardzo wysokich zarobków. Tutaj od razu powiem, że jest to czysto hipotetyczna kalkulacja, bo chcę wam po prostu pokazać, jakby ktoś od razu od 18 roku życia bardzo już zarabiał, no bo umówmy się, 3 średnie krajowe to jest bardzo dużo w Polsce, to jaką emeryturę by uzbierał. Ja to robię celowo po to, żeby pokazać wam efekt tych maksymalnych składek emerytalnych, bo nie wiem, czy pamiętasz jeszcze z pierwszej części podcastu, ale w Polsce jest coś takiego jak limit. Ta 30-krotność średniej krajowej w ciągu roku, jeżeli ktoś to osiągnie, to już jakby więcej na ZUS nie wpłaca. To jest jakby maksymalna podstawa. Czyli chodzi o to, że można zarabiać nieskończenie dużo na umowie o pracę, dosłownie, a i tak nie wpłacisz więcej do ZUS niż te osoby, które teraz przedstawię. Po prostu więcej się nie da. Zacznijmy od tych osób pracujących od 18. To jest bardzo wysoka pensja od początku, więc teraz się nie zdziwcie, że te osoby zarabiają za 42 lata 100 tysięcy złotych brutto miesięcznie, bo to jest tak jak dzisiejsze 35 tysięcy złotych brutto. Emerytura, którą otrzymają, kobieta otrzyma 22 tysiące złotych brutto, czyli to jest dzisiejsze jakieś 8 tysięcy niespełna. Stopa zastąpienia wynosi 22%. Bardzo, ale to bardzo mało. 1/5 ostatniej wypłaty brutto w formie emerytury brutto. Mężczyzna, no znowu, jest trochę lepiej, no bo jednak pracuje 5 lat dłużej, uzbierał więcej w ZUS, dzieli się na mniejszą liczbę miesięcy, więc oczywiście, że jest wyższa emerytura, no ale nie zdziwcie się, bo nie jest jakaś kolosalna. Ostatnia pensja to prawie 120 tysięcy złotych brutto, czyli dzisiejsze 37 tysięcy złotych, a emerytura to 34 tysiące złotych brutto lub dzisiejsze 10,7 tysiąca złotych brutto. Stopa zastąpienia niecałe 30%, czyli 29%. I tutaj już na pierwszy rzut oka widać, że tak, w tym przypadku każdy rok pracy znacząco zwiększy emeryturę, ale emerytura i tak nawet w wieku 65 lat wobec tego, ile te osoby zarabiały, będzie po prostu śmiesznie niska. Jeżeli tutaj uważasz, że były niskie stopy zastąpienia, to teraz spójrz, jak niskie będą w symulacji 3.2, czyli dla osób zarabiających 3-krotność średniej krajowej, pracujących od 24 do 60 lub 65 roku życia. Czyli mamy kobietę o bardzo wysokim wynagrodzeniu po studiach, pracującą 36 lat i mężczyznę o bardzo wysokim wynagrodzeniu, pracującego 41 lat, czyli od 24 do 65 roku życia. Tutaj jest podobnie, jeżeli chodzi o pensje, właściwie są takie same jak poprzednich osób, czyli kobieta zakończy z pensją około 100 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a dostanie emeryturę wynoszącą 18,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, to jest równowartość dzisiejszych 6,5 tysiąca złotych brutto, czyli stopa zastąpienia 18,6%, niecała 1/5 ostatniej pensji w formie emerytury. No i tyle, tak to wychodzi. Dla mężczyzny, jak już zazwyczaj, będzie to więcej, bo pracuje dłużej i właściwie tylko dlatego będzie to więcej. Ostatnia pensja 120 tysięcy złotych niespełna, emerytura niespełna 30 tysięcy złotych, stopa zastąpienia 1/4, 25%. Chyba każdy zgodzi się ze mną, że dla osób przyzwyczajonych do wynagrodzenia na poziomie dzisiejszych 35 lub nawet 37 tysięcy złotych brutto miesięcznie, czyli to są obiektywnie bardzo wysokie wynagrodzenia, emerytura w wysokości obecnych 6,5 do 9 tysięcy złotych brutto nie będzie niczym imponującym. Spadek stopy zastąpienia jest tu drastyczny, bo kobieta o bardzo wysokich zarobkach otrzyma w formie emerytury niespełna 20% ostatniej wypłaty. Oczywiście nominalnie będzie to dużo i ta osoba na pewno przeżyje za tyle na jakiejś stopie życiowej, ale z pewnością nie będą to jakieś fajerwerki i ta osoba musi mieć świadomość, że mimo tego, że wpłacała do ZUS bardzo dużo, to dalej zupełnie nie zastąpi jej to wynagrodzenia i będzie to jakiś śmieszny jego odsetek. I teraz pozostał nam ostatni, najmniej moim zdaniem sprawiedliwy przypadek osoby, która wpłaca do ZUS bardzo niewiele wobec swoich zarobków. Chodzi o przedsiębiorcę, bo przypomnę wam z pierwszej części tej serii, przedsiębiorcy mogą wybierać, czyli oni nie muszą wpłacać do ZUS więcej niż 60% podstawy, czyli średniego wynagrodzenia i oczywiście nie wpłacają tyle do ZUS, tylko składkę płacą od takiej podstawy. To jest trochę złożone, ale takim bardzo prostym językiem. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i na przykład twój dochód twojej firmy lub przychód, jak jesteś na ryczałcie, wynosi 100 tysięcy złotych, nie masz zbyt wielu kosztów, więc firma realnie zarabia około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Wyobraź sobie, że na emeryturę w ZUS musisz płacić jakieś 1000 zł miesięcznie. Tak niespełna, bo tyle wynosi to w tym roku, ta podstawa świadczenia. No chyba się umówimy, że nie jest to dużo, zwłaszcza wobec etatowców, którzy nie mają wyboru. I teraz zrobimy przykład takich osób, które mają bardzo lukratywne biznesy, zarabiają jakby dzisiejsze 50 tysięcy złotych miesięcznie, waloryzowane jest to 4% rocznie. Tyle, że zrobimy taki twist, że te osoby nie robią niczego do 40 roku życia, a dopiero później zaczynają prowadzić firmę. Czyli wyobraźcie sobie wiecznych studentów, którzy do 40 po prostu nie płacą składek ZUS, no nie pracują, nie są samozatrudnieni i dopiero w wieku 40 lat się uaktywniają i zaczynają prowadzić od razu bardzo lukratywne biznesy. Kobieta prowadzi go przez 20 lat, mężczyzna przez 25 lat. No i co się okazuje? Okazuje się to, że mimo że ostatnia pensja tu wynosi bardzo dużo, bo dla kobiety 250 tysięcy złotych brutto, dla mężczyzny 315, czyli to są bardzo prężnie działające, lukratywne działalności gospodarcze, to te osoby wpłacały na ZUS bardzo mało i otrzymają emerytury w wysokości, kobieta otrzyma minimalną, czyli 6964 zł brutto, dzisiejsze 2,5 tysiąca złotych brutto, mężczyzna tak samo, tylko to będzie parę lat później, więc to już będzie 8 tysięcy złotych brutto, dzisiejsze 2500 zł brutto, tak w przybliżeniu, czyli stopa zastąpienia wyniesie tam 2-3%. I teraz wygląda to strasznie z jednej strony, bo wobec zarobków ta osoba nie otrzyma prawie żadnej emerytury. Ale pamiętaj, że przedsiębiorcy wybierają i ta osoba wybrała, że płaci tak jakby od 60% średniej krajowej, czyli wpłacała bardzo niskie składki do ZUS. I co więcej, ci ludzie wpłacali do ZUS przez 20 lat kobieta i przez 25 lat mężczyzna. Czyli minimalnie tyle lat, ile trzeba, żeby dostać emeryturę minimalną. I zauważ, że gdyby im wypłacić ze składek, to jest też na wykresie pokazane we wpisie, to emerytura w tym pierwszym roku, czyli jak kobieta skończy 60 lat, wyniosłaby nie 7 tysięcy złotych, tak jak minimalna, tylko 2,4 tysiąca złotych i tamtejszych, czyli dzisiejszych, nie wiem, kilkuset złotych. Dla mężczyzny jest to trochę lepiej, bo on już uzbierał tyle, żeby dostał 4200 emerytury niespełna, a tak dostanie 8200 emerytury minimalnej w tamtym roku. Moim zdaniem jest to niesprawiedliwość wobec osób zarabiających minimalną krajową, bo przypomnę wam, że one wpłacały składki przez wiele, wiele lat, łącznie wpłaciły wiele, wiele więcej, a otrzymają tyle, co przedsiębiorcy, którzy nie ukrywam byli cwani, bo wpłacali minimalną podstawę tyle lat, ile trzeba, żeby otrzymać minimalne emerytury i dostali tyle samo, co te osoby z minimalną krajową. I właśnie teraz w tym kontekście, jaka jest niesprawiedliwość naszego systemu emerytalnego? Jak wiele rzeczy w Polsce, takie instytucje emerytury minimalnej może być wykorzystana przez osoby, które wcale jej nie potrzebują i świadomie lub wręcz perfidnie ustalają plan wpłacania do ZUS tak, aby załapać się w przyszłości na minimalne emerytury. Przypomnę, że jedynym wymogiem jest to, że przez 20 lat masz okresy składkowe i nieskładkowe w ZUS dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny. Po prostu musisz wpłacać coś na emeryturę z ZUS i dla kobiet ważna informacja, do tego też liczą się na przykład okresy urlopów macierzyńskich. Niesprawiedliwość tego systemu polega na tym, że można to świadomie wykorzystać. Czyli jeżeli ktoś zarabia bardzo dużo na działalności, a po prostu jest w ZUS i wpłaca tam jakiekolwiek składki, te minimalne dla przedsiębiorcy, to teraz weźmy przykład kobiet, płacąc te składki przez 20 lat, nie jest w ogóle ważne, ile ta osoba zarabia, nie jest ważne tak naprawdę nic, nawet to ile zgromadzono w ZUS, bo tutaj wpłacano tak mało jak się dało i łącznie tam zgromadzono 700 tysięcy, ta osoba i tak dostanie emeryturę minimalną. I teraz przykład jest taki, że osoby, które zarabiały minimalne pensje, w tym przypadku kobieta, która pracowała 42 lata, mogła uzbierać w ZUS nawet 1,7 miliona złotych, no bo te składki były waloryzowane, jakby procentowały i tyle tam jest. I nieważne, czy masz w ZUS 1,7 miliona czy 0,7 miliona, jak masz ten staż pracy wynoszący przynajmniej 20 lat, to dostaniesz emeryturę minimalną i ona będzie wynosić właśnie około 7 tysięcy złotych brutto w tamtym okresie. I to moim zdaniem sprawia, że ten system jest bardzo niesprawiedliwy dla świadomych i cwanych osób, które potrafią go wykorzystać. Ale to jest taka dygresja, tylko chciałem to pokazać, żeby bardziej uzmysłowić ci, jak działa emerytura minimalna w Polsce. Czy tak źle z emeryturami będzie tylko w Polsce. No cóż, wiele osób publicznych, zwłaszcza tych ze środowiska wolnościowego, wypowiada się negatywnie o polskim systemie emerytalnym. I jednocześnie wydaje mi się, że większość z nich nie rozumie sedna problemu z ZUS, bo problemem ZUS nie jest jego możliwe bankructwo lub niewypłacalność, czemu swoją drogą przyjrzymy się w kolejnej części tego podcastu, tej serii, no bo taki jest właśnie tytuł, że bardziej przyjrzymy się temu, czy ZUS może upaść. Ale moim zdaniem problemem jest zbyt lekka konstrukcja. Lekka, czyli chodzi o to, że przez niskie składki płacane przez 30-40 lat po prostu nie możemy uzyskać wysokich świadczeń otrzymywanych przez 25 do 30 lat, jak nam się przedłuża długość życia. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Więc zakładam, że coś będzie trzeba z tym zrobić, żeby system zmienić. I dlatego właśnie w kolejnej spekulacyjnej części tego podcastu będę mógł fajnie opisać Ci, jakie widzę potencjalne problemy z tym systemem. Natomiast jak wysokie emerytury dostaną obywatele innych krajów, tutaj możesz się zdziwić, no bo są na świecie różne systemy emerytalne i z tego co widzę, to większość działa podobnie do ZUS, czyli w formie ubezpieczeń, czyli że po prostu obecni pracujący wpłacają, obecnym emerytom się wypłaca i zakładamy, że to będzie trwało przez wiele, wiele lat. Natomiast są też alternatywy typu systemy rynkowe, takie gdzie pieniądze są faktycznie inwestowane, na przykład na giełdzie, oraz są systemy mieszane. W pewnym sensie ZUS i PPK, a wcześniej ZUS plus OFE właśnie są systemem mieszanym, no bo mamy część takiego ubezpieczenia, część bardziej rynkową, która opiera się na instrumentach finansowych, ale pamiętajcie, że są systemy, które prawie w całości opierają się na instrumentach finansowych, co moim zdaniem jest jak najbardziej okej. Okay. Wydaje się bardziej ryzykowne, ale może zadziałać lepiej niż system oparty na ubezpieczeniach. Moja analiza różnych systemów emerytalnych wykazała, że najwyższe stopy zastąpienia są prognozowane dla krajów, w których wiek emerytalny jest wyższy niż w Polsce, czyli jest korelacja z tym, jak wysoki jest wiek emerytalny, a tym, jak wysokich emerytur OECD, czyli organizacja taka popularna, która publikuje różne statystyki, spodziewa się dla emerytów, dla przyszłych emerytów w różnych krajach. I tutaj niestety Polska jest gdzieś na szarym końcu, bo Polacy spodziewają się około 25-35% swojej ostatniej pensji w formie emerytury, co zresztą udowodniłem na przykładach, więc już rozumiesz, dlaczego tak jest. Ale na przykład obywatele Grecji, Holandii czy Portugalii spodziewają się, że ich stopa zastąpienia będzie wynosić bliżej tak nawet 70-80%, jeżeli chodzi o stopę zastąpienia netto, co jest bardzo ciekawe. Na pocieszenie pozostaje nam informacja o tym, że są kraje, w których prognozowana emerytura będzie jeszcze niższa niż w Polsce, do których należą m.in. Japonia czy Litwa. I ta statystyka pokazuje, że niezależnie od kraju, przyszły emeryt o średnim wynagrodzeniu w czasie lat pracy nie powinien spodziewać się tego, że emerytura zastąpi mu więcej niż jakieś 40% dotychczasowego wynagrodzenia z pracy. Najprostszą receptą na podniesienie tych liczb dla Polski jest albo zwiększenie wieku emerytalnego, albo zwiększenie wysokości składek emerytalnych do ZUS, bo tak naprawdę nie da się inaczej tego zrobić, żeby nasz system zaczął jakoś magicznie wypłacać emeryturom większe emerytury. Jeżeli mi nie wierzysz, to zobacz, że nawet teraz politycy przekupują emerytów tymi trzynastkami, czternastkami, piętnastkami, ale zobacz, jakie to jest działanie, czyli teraz, gdy stopa zastąpienia i tak wynosi 45-50%, czyli dużo więcej niż kiedyś będzie wynosić, to emeryci muszą otrzymywać prezenty od państwa, żeby żyć i chcieć na nich głosować. Natomiast pomyśl, że kiedyś to nie będzie 50%, tylko 25%. 1/4 pensji brutto na przykład. No i to nie jest zbyt dobrze. Dlaczego jednak ja nie przejmuję się wysokością przyszłych emerytur? To jest bardzo proste, bo nigdy nie wymagałem i dalej nie wymagam od państwa utrzymywania mnie ani żadnej innej formy pomocy, więc niezależnie od tego, czy emerytura ZUS w ogóle będzie mi przeznaczona, czy nie i co będzie z tym systemem dalej, to poradzę sobie żyjąc wyłącznie z własnych oszczędzonych i zainwestowanych środków. Powyższe oczywiście nie znaczy, że nie wierzę w przetrwanie polskiego systemu emerytalnego, po prostu tak planuję finanse, że jakby go w ogóle nie było, jakby on znikł, jakby z jakiegoś powodu byłbym z niego wykluczony, to i tak przeżyję i będę żył całkiem nieźle na emeryturze. Dlatego w kolejnej części tego cyklu, czyli Twoja emerytura 3 na 5, czy polski system emerytalny upadnie, opiszę spekulacyjne scenariusze dla przyszłości ZUS, no i podkreślając, że to jest spekulacja, a w czwartej części tej serii, czyli Twoja emerytura 4 na 5, jak samemu powiększyć sobie emeryturę, opiszę samodzielne oszczędzanie i inwestowanie w kontekście emerytalnym, czyli właśnie składniki trzeciego filaru, takie jak PPE, PPK, IKE, IKZE czy OIP. Opiszę, jak można fajnie te konta wykorzystać, te możliwości, żeby zwiększyć sobie emeryturę i żeby mimo wszystko emerytura z ZUS nie była jakby sama w sobie, to, że ona będzie niska, nie było dla nas wielkim problemem. Na deser zostawiam część piątą, zatytułowaną Twoja emerytura emerytura 5/5, jak przejść na emeryturę kilka lat wcześniej. I tutaj powiążę kontekst liczenia wysokości przyszłej emerytury ZUS z tym, jak przyspieszyć sobie emeryturę o przysłowiowe kilka lat. Nie będzie to fire, ale raczej takie przechodzenie na emerytury 3, 4, 5 lat wcześniej przed tym wiekiem emerytalnym. I mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu wiesz już, dlaczego twoja emerytura ZUS będzie niska. Mam nadzieję, że rozumiesz mechanizm, który warunkuje wysokość przyszłych emerytur, bo to jest bardzo ważne. I jeżeli tak, to prawdopodobnie jesteś już gotowy lub gotowa na kolejne części tej serii. I przyznaję, że dane, które tu prezentuję, one nie są optymistyczne, ale chyba właśnie o to chodzi, żeby nie ogłupiać ludzi jakimiś zbyt optymistycznymi albo wręcz zbyt fatalistycznymi prognozami, a zamiast tego pokazywać liczby, pokazywać system taki, jaki jest teraz, liczyć w tym kontekście, ile mogą te emerytury wynosić i nie bać się tego publikować, nie bać się otwarcie powiedzieć, że system emerytalny ZUS jest pomocniczy i po prostu nie spodziewajcie się z niego niczego więcej niż tak 1/4, ewentualnie 1/3, w zależności od waszych zarobków i wzrostu emerytury, jeżeli chodzi o wasze wynagrodzenie, no bo prawdopodobnie nie dostaniecie wyższych emerytur niż niespełna 1/3 waszego ostatniego wynagrodzenia. No i tym niestety pesymistycznym akcentem zakończymy ten podcast, ale pamiętajcie, że w kolejnym będzie bardzo ciekawie, bo spekulacyjnie sprawdzimy, czy ZUS może upaść, czy może w ogóle nie wypłacić pieniędzy i co tak naprawdę rządzący mogą z ZUS zrobić, żeby jeszcze napsuć nam krwi. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.